Dzisiaj kolejne rozważanie z cyklu Historie biblijne, nasze inspiracje. I dziś będę czytał z pierwszej księgi Samuela, 30 rozdział. Będę czytał tylko 8 wierszy, oto historia biblijna, która dziś jest tematem naszych rozważań. I chciałbym z tej historii coś wam przekazać, coś wziąć samemu do swojego życia. Chciałbym się czegoś z tej opowieści nauczyć. Wierzę, że Bóg będzie mówił do naszych serc. Wierzę, że Pan pragnie nas uzdolnić do różnego rodzaju triumfów i zwycięstw w naszym życiu, gdy przychodzi czas trudny, gdy się zmagamy, gdy rzucone są nam wyzwania. Bo o tym jest ten tekst. Wspominaliśmy już kilka historii, omówiliśmy je. Dzisiaj Duch Boży, moje serce skierowało się do 30 rozdziału pierwszej księgi Samuela. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamionować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Ebiatara, rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efod. I Ebdiar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. O czym jest tu mowa? Po pierwsze, musimy zauważyć, że Dawid jest aktywny. Dawid działa. Dawid służy. Nie rozsiadł się w swoim miejscu, w Syklag, ale wykonuje misję. Jest aktywny, jest posłuszny Bogu, wypełnia zadania, które Bóg mu wyznaczył. Jeśli czytalibyśmy wcześniej kilka fragmentów, jest to ten moment, kiedy nastąpił taki krach duchowy w życiu Saula, kiedy Saul pogubił się w swoim życiu i oto nagle pojawia się Dawid, jego następca. Bóg namaszcza go i Dawid natychmiast występuje, aby zmierzyć się z Filistyńczykami. Oczywiście, gdy pojawia się w obozie Filistyńczyków, filistyńskim, Filistyńczycy popadli w gniew. Oni bali się Dawida. Oni wiedzieli, że to nie jest taki sam człowiek jak Saul. Że Dawid jest konkretny, że on konkretnie żyje z Bogiem, że on po prostu jest niebezpieczny. Jeszcze w dodatku wokół niego wznoszono pieśni, śpiewano pieśni, które brzmiały w ten sposób: pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. A więc był człowiekiem aktywnym, był człowiekiem wiary, był człowiekiem boju, nie bał się zmagań, wyzwań, wierzył swojemu Panu, służył Jemu. I oto, kiedy był na takiej misji, kiedy taką misję spełniał, nastąpił atak. I chcę powiedzieć od razu, bracia i siostry, że jeśli nie chcemy mieć problemu z diabłem, to lepiej nic dla Boga nie róbmy. Jeśli chcemy prowadzić spokojne życie do naszej starości czy do śmierci, to zostawmy sobie sprawy Królestwa Bożego. Bo jeśli podejmujemy się spraw Królestwa Bożego, diabeł nie będzie się z tego cieszył. Diabeł nie będzie przymykał oko Mówię, o, przymknę oko na tych ludzi, którzy są tak aktywni. Niech sobie działają. Zawsze Biblia o tym bezustannie mówi, że kiedykolwiek ktoś powstawał, aby być aktywny w Bogu, aby stanąć z wiarą, aby coś dla Boga robić, aby w posłuszeństwie Bogu służyć, diabeł się temu przeciwstawiał. Sam nasz Pan Jezus, nasz Zbawiciel, gdy rozpoczynał swoją służbę, gdy został napełniony Duchem Świętym, gdy rozpoczął już zadanie, które mu Ojciec wytyczył, Biblia mówi, że diabeł przeprowadził na niego atak. Pamiętacie? Gdy był na pustyni i miał społeczność ze swoim Ojcem, gdzie Pan umacniał go w duchu, natychmiast przyszedł przeciwnik, aby go zaatakować. I Dawid przeżył to samo. Otóż mamy wroga i nasz wróg nie jest na urlopie. On jest tym, który się chce przeciwstawiać. On chce burzyć naszą wiarę. On chce zatrzymać nas. On chce sprawiać nam kłopoty i problemy. I oczekuje teraz, że my się poddamy, że my zrezygnujemy, że my się załamiemy. I o tym jest ta historia biblijna, która jest naszą inspiracją. Ale jakaż to inspiracja? Jakaż to inspiracja, kiedy mówimy, że kiedy chcemy Bogu służyć, to nie jest łatwo i jest trudniejsze, bardziej narażone na niebezpieczeństwo życie. Jakaż to inspiracja? Inspiracja jest taka, że Bóg zawsze zwycięża, że Bóg jest większy niż wszystko inne, że Pan jest większy niż diabeł szatan, że Bóg jest większy niż nasze problemy, że Bóg jest większy niż nasze zmagania. Oto Piotr w swoim liście, ten klasyczny fragment, ciągle go trzeba przypominać, bo ciągle potrzebujemy tej inspiracji, ciągle potrzebujemy tego słowa, aby nas zachęcało. Oto pierwszy liście Piotra, w 5 rozdziale czytamy, od 7 wiersza do 8, może przeczytamy też ten 7 i 9. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I te następne dwa wiersze. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by zaatakować. Przeciwstawcie mu się mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. To spotkało właśnie Dawida. Z tym się Dawid musiał zmierzyć. Że kiedy był posłuszny Bogu, kiedy wypełniał misję, którą Bóg mu zlecił, zaatakował przeciwnik. I dzisiaj może nie w tej formie fizycznej, jesteśmy pod presją, jesteśmy atakowani, ale Piotr mówi, że diabeł szatan chodzi wokół jako lew ryczący, szukając kogo by zniszczyć, szukając kogo by zaatakować. I kiedy widzisz, że stajemy się niebezpieczni dla niego, że stajemy się coraz bardziej ludźmi modlitwy, że zaczynamy się modlić i mamy pragnienie, aby się modlić, atakuje nas, aby to w nas zgasić, atakuje, aby nas z tego wybić. Takie zletnienie, taką niechęć wzbudza i już nam się nie chce, już mamy wiele innych spraw do zrobienia. Próbuje nas zaatakować w różnoraki sposób. Próbuje atakować nas w sferze zdrowia, próbuje atakować nas w sferze naszych emocji, próbuje atakować nas w naszych rodzinach. Przeprowadza atak, aby nas zniechęcić, aby zburzyć w nas wiarę. Ale Biblia mówi, Nowy Testament mówi, przeciwstawcie mu się. Ale można się przeciwstawić, kiedy jest się mocnym. Piotr powiada, bądźcie mocni, mocni w wierze, bądźcie mocni w Duchu Świętym, bądźcie silni w Panu, wiedząc, że te same doświadczenia, że te same trudności, te same cierpienia przechodzą bracia wasi na całym świecie. A więc kiedy mam problemy, kiedy jestem pod presją, kiedy są trudności, nie jestem wyjątkiem, to dzieje się wszędzie. Wszędzie ludzie są pod taką presją. I oto chciałbym pokrótce pokazać wam tą drogę, jaką przeszedł Dawid. Biblia mówi, że gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, zastali to miejsce w fatalnym stanie. A więc Cyklak, to miejsce, w którym Dawid osiadł, zostało spalone. Czytamy, że miasto było spalone. Nie tylko miasto było zniszczone, zdewastowane, spalone, bo diabeł przyszedł niszczyć, wytracać, ale także uprowadzeni zostali prawie wszyscy, oprócz mężczyzn, którzy byli wtedy w służbie. Żony, synowie, córki. Diabeł zaatakował poprzez wrogie armie, zaatakował cały ten lud. Amalekici wtargnęli wtedy, zniszczyli wszystko. To jest obraz ataku diabła szatana. I oto droga, którą przeszedł Dawid. Po pierwsze, czytamy w wierszu 4. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem. Także im wreszcie nie stało łez do płaczu. Oto reakcja. Oto emocjonalne uniesienie, przeżycie. I powiem tak, nie ma w tym nic złego. Nic się nie dzieje, jeśli w obliczu trudnych sytuacji my jako ludzie reagujemy w ten sposób. Nic się nie dzieje, jeśli my jako ludzie nagle jesteśmy zasmuceni stanem, który zastajemy, albo sytuacją, w której się znaleźliśmy. Nie jest w tym nic złego, kiedy płaczemy przed Panem, kiedy wylewamy łzy. Nie ma nic złego w tym, kiedy jesteśmy poruszeni i czujemy się tacy obciążeni, przygnębieni tą całą sytuacją. Jest to po prostu nasza ludzka reakcja, bo jesteśmy ciągle tylko ludźmi. Nie jesteśmy bogami na ziemi, w ciałach ludzkich. Jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje słabości, ludźmi, którzy mają swoje ograniczenia, ludźmi, którzy mają swoje emocje. O tym mówiliśmy na spotkaniu naszym męskim, że bracia, musimy się do tego przyznać, że nie jesteśmy ze stali, że nasze ograniczenia są po prostu naszymi ograniczeniami, że są momenty, do których wytrzymujemy, czy moment, do którego wytrzymujemy, a później zaczynamy się chwiać, zaczynamy słabnąć, bo jesteśmy tylko w naszym ludzkim ciele. I wiele razy sytuacje pogrążają nas w smutku. Każdy z nas ma chwile, w których jest zasmucony. Każdy z nas ma takie momenty, w których chce się nam płakać, chcemy ronić łzę. Płacz nie jest niczym złym. Płacz nas czasami uwalnia. Płacz oczyszcza. Czasami warto stanąć przed Panem i wypłakać się ze względu na sytuacje trudne, które mamy. Myślę, że wielu z nas to przeżywało, kiedy działy się różne ataki na nasze domy, na nasze rodziny, na naszych bliskich, kiedy przeżywaliśmy różne trudne chwile, kiedy pochylaliśmy się może nad kimś chorym, kto umierał, a tak bardzo chcieliśmy, aby był uzdrowiony. Gdzieś tam roniliśmy łzę, gdzieś tam płakaliśmy, bo byliśmy zasmuceni. Kiedy przychodzą takie momenty, płacz nie jest niczym złym. Ten moment takiego zareagowania po ludzku. Pan Jezus płakał. Pan Jezus płakał. O tym mówi także Ewangelia. O tym mówią Ewangelie. Pan Jezus płakał nad Jerozolimą. Płakał nad miastem, które widział. Rozpłakał się, gdy zobaczył wszystkich ludzi. Użalał się także, Biblia mówi, czy był poruszony wewnątrz, kiedy widział ludzi, że są jak owce bez pasterza. Był poruszony wewnętrznie. Pan Jezus płakał także nad grobem Łazarza. Tam rozpłakał się. Różni bibliści mówią, niektórzy mówią, że był zdjęty litością nad Marią, nad Martą, nad całą tą rodziną. Inni mówią, że płakał nad niewiarą, z powodu niewiary ludzi, którzy stali wokół i nie dowierzali, że Łazarz może być z martwych zbudzony. Ale Pan Jezus płakał, bez względu na to, jaka to była sytuacja, także On płakał. Dlatego nasz Mistrz jest naszym wzorem. I nie ma nic z tym złego, jeśli poruszają nas emocje, jeśli ronimy łzy, jeśli płaczemy. Ale nie możemy pozostać w tym miejscu. Nie możemy się zatrzymać tylko w miejscu smutku, żalu, płaczu, bo to nas zniszczy, bo to po prostu rozreguluje naszą psychikę, to rozreguluje nas całych. My musimy po pewnym momencie ocknąć się i musimy widzieć, że jest Ten, który się o nas troszczy, że jest Bóg, który zaopatruje. I to właśnie zrobił Dawid. To był jego drugi krok. Biblia mówi w wierszu 6, że było mu ciężko, bo to jako lider, jako przywódca znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Oto nagle ci, którzy z nim byli na polu walki, ci, którzy stali obok niego, w obliczu różnych trudności, w obliczu tej sytuacji, która zaistniała, w obliczu tej tragedii, która miała miejsce w Cyklach, Biblia mówi w wierszu 6, że lud zamierzał go zabić, zamierzali go ukamionować. No cóż, taka jest rola przywódców. Nie zawsze jest im łatwo. Nie zawsze są winni, ale ludzie zawsze zwrócą się przeciwko nim. I w tym miejscu znalazł się Dawid. Niedawno jeszcze walczyli ramię w ramię. Niedawno jeszcze szli do obozu Filistyńczyków, aby tam ogłosić im, że teraz Dawid jest królem i nie będzie już tak, jak było dotychczas. A teraz obracają się przeciwko niemu. Bo to nie były kobiety, to nie były ich dzieci, bo oni zostali uprowadzeni. To byli ci, którzy byli obok niego. Ci najbliżsi, którzy z nim byli na polu walki. Nagle zwątpili. Nagle zachwiała się ich wiara. Ale nie Dawid. Oto Dawid jest dla nas przykładem. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid, i to jest dla nas inspiracja, lecz Dawid, a więc można, lecz ja, lecz ty, lecz my jako Kościół, lecz my możemy pokładać nasze zaufanie w Panu, swoim Bogu. Tak mówi Boże Słowo. W obliczu tragedii, w obliczu trudności, bardzo fajnie jest pokładać nadzieję w Panu, gdy wszystko dobrze się układa, gdy życie biegnie normalnym rytmem, gdy nic się złego nie dzieje, ale jakże trudno jest wierzącym ludziom dzisiaj pokładać nadzieję w Panu, gdy przychodzą trudne chwile, gdy jest tak źle, jak chociażby w tym przypadku, gdy jest tak źle, może gorzej, nie wiem, ale Dawid pokładał swoje zaufanie w Panu. Zaczął pokładać swoją nadzieję w swoim Bogu. I do tego nas dzisiaj zachęca Boże Słowo. I chciałbym w tym elemencie tego przesłania przeczytać trzy fragmenty. Trzy fragmenty z Bożego Słowa. I mam nadzieję, że one też pomogą nam, zainspirują nas. Oto przypowieści Salomona, 3 rozdział. Wiem, że to słowo może znamy, lub sobie je przypomnimy, ale ważne jest, aby do tych tekstów się odnieść. Przypowieści Salomona, 3 rozdział. Będę czytał od wiersza 5 do 8. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. To nie jest taka prosta sprawa. Nam się wydaje, że to tak łatwo i tak czytamy sobie. To nie jest taka prosta sprawa. Nasze myśli, nasz umysł jest niesamowitym narzędziem, ma niesamowitą siłę. My mamy pomysłów tysiące, mamy wiele myśli, nie wiem ile, trzeba było sprawdzić dokładnie, ile człowiek ma myśli na minutę, ile myśli na godzinę, ile myśli na dzień, jest tego multum. I teraz spośród tego wszystkiego, tej presji myśli, tych obrazów, pragnień, Biblia mówi, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim nie na swoich drogach. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. To też nie jest takie proste. W każdej chwili, w każdym momencie, w każdej sytuacji pamiętać o Nim. Pamiętać o Nim na wszystkich swoich drogach. A On prostować będzie twoje ścieżki. Jeśli chcemy iść prosto, jeśli chcemy iść z Bożym błogosławieństwem, jeśli chcemy iść tak, jak Bóg chce, to musimy pamiętać o Nim na wszystkich swoich drogach. 7 werset jest jeszcze trudniejszy. Nie uważaj się sam za mądrego. To też jest trudne, bo lubimy błyszczeć mądrością. Lubimy błyszczeć naszymi powiedzeniami, naszymi hasłami, jak się wypowiadamy, jakie mamy myśli. Chcemy pokazać, jacy mądrzy jesteśmy. A Biblia mówi, nie uważaj siebie sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. 8 werset. Jeśli mówimy o życiu w zdrowiu, to tu jest obietnica. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. To jest Boże Słowo. Mogę w nie wierzyć lub nie. Mogę z nim się zgadzać lub nie. Mogę dziś mówić, czy to działa, czy nie działa. To jest kwestia mojej społeczności z Panem. Ale tak mówi Boże Słowo. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Bóg jest dobry. Amen. Psalm 118. Następny fragment, który chciałbym przywołać. W tym punkcie, w tej myśli. Psalm 118. Werset 6. I przeczytam kilka wersetów. Pan jest ze mną, nie lękam się. 6 werset, Psalm 118. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. To jest rada. Myślę, że dobra. Boża rada. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Wszystkie narody otaczają mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Otworzyły mnie nawet, otoczyły mnie, przepraszam, nawet osaczyły mnie, lecz wytępiłem je w imię Pana. Opadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień ścierni, lecz wytępiłem je w imieniu Pana. O czym jest tutaj mowa? Że przeciwności, te presje emocjonalne, te wszystkie ataki na moje życie, przezwyciężyłem, to słowo wytępiłem, jest takie ostre, takie radykalne. Zwyciężyłem je, przezwyciężyłem je w imię Pana. Przezwyciężyłem te ciernie, ten ogień, te wszystkie ciemności, które mnie naszły. Potrącili mnie, uderzylibym, upadł. Ale Pan wspomógł mnie. 14 werset. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Tak powinny wyglądać nasze nabożeństwa. Amen. Bo w obozie zwycięzców nie ma spuszczonych głów i szeptania. W obozie zwycięzców jest okrzyk radości. Jest okrzyk radości i wybawienia. Okrzyk zwycięstwa jest w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Myślę, dlatego Dawid pokładał swoje zaufanie w Panu Bogu zbawienia swego. I ostatni fragment. Ewangelia Jana, 14 rozdział. 2 wersety, 1 i 27. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Amen. Niech się nie trwoży serce wasze. W tym momencie, kiedy jest trudno, kiedy może wszystko jest przeciwko mnie, Dawid pokładał swoją ufność w Panu. Pan Jezus mówi nam: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. 27 werset. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Oto zachęta dla nas. Oto inspiracja, która wynika z tej historii biblijnej. I trzecia myśl. Są to te myśli, które prowadzą nas do zwycięstwa. 8 werset. Dawid zapytał się Pana. Co za piękne stwierdzenie. Dawid nic nie zrobił, nie wyruszył w podróż, nie szukał zaginionych, nie obmyślał strategii. Dawid zapytał się Pana. Piękne. Dzisiaj bardzo mocno ten fragment do mojego serca przemawiał. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: Panie, jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? Pięknie się zapytał Pana. Odniósłbym to do naszego życia. Jak warto zapytać się Pana, niż cokolwiek zrobię. Panie, czy mam to zrobić? Panie, czy mam tam pojechać? I zapytał się Andrzej Pana, czy ma wyjechać. I zapytał się brat Jan, czy mam to zrobić. Piękne, piękne życie Kościoła, piękne życie ludzi wierzących. Zapytać się Pana, a Pan odpowie. Radzić się Boga. A później robić to, co Bóg chce. To jest droga do błogosławieństwa. To jest droga do życia otoczonego, obłożonego Bożym błogosławieństwem. Myślę, że Dawid wiedział o tym, że musi zapytać Pana, bo inaczej będzie miał kłopoty, będzie miał problemy. Księga Jeremiasza. Popatrzcie do kilku odnośników, które znalazłem dzisiaj. 6:16. Piękny werset. Księga Jeremiasza, 6:16. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego. I chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli: nie pójdziemy. Co za smutne postawy. Nieprawdaż? Czasami, myślę, jest tak w naszym życiu. Może nie mówimy tego, nie pójdziemy, ale po prostu nie mówimy, ale nie idziemy. O co chodzi? Aby przystanąć na drodze i pytać o odwieczne ścieżki Boże, o odwieczne plany dla naszego życia. Która to jest droga, na którą mam wejść? Jaka jest Twoja wola, Panie? Jaka jest droga do dobrego? Czy Bóg jest dobry? Bóg jest dobry. Jego plan jest dobry dla nas. Jego projekt dla naszego życia jest dobry. Biblia mówi, że On nie ma myśli o naszym życiu, myśli o nieszczęściu, o tragedii, o śmierci, o przekleństwie. To jest Boże Słowo. Bóg nie myśli o tym, aby nam się podwinęła noga, aby nam nie wyszło, abyśmy się potknęli. Bóg nie myśli w ten sposób, planując nasze życie, aby tylko Mu się nie powiodło. Bóg chce nam błogosławić. Bóg nie jest tak jak nasz naród. Nasz naród ma z tym wielki problem. Życzyć drugiemu jeszcze lepiej. Ktoś powiedział, chyba Arek, pastor Arek napisał to w swojej książce, tam to przeczytałem, że polski naród to jest taki nietypowy naród. Gdyby Polak złapał złotą rybkę i rybka zapytała go: co chcesz, abym ci uczynił? Czy chcesz, aby twój sąsiad miał jedną krowę więcej, czy aby mu jedna zdechła? To z pewnością powie, żeby mu zdechła. No bo gdyby tak na przykład Darek złowił złotą rybkę i rybka by go zapytała, czy chcesz, aby pastor miał jeszcze jeden samochód, czy lepiej, żeby mu się ten popsuł, rozwalił, co ma. Na pewno byśmy życzyli sobie nawzajem tego, co dobre. Amen? Bo jesteśmy w Panu. Ale z naszą mentalnością różnie to jest. Natomiast Bóg chce, Pan pragnie, abyśmy pytali o Jego drogę. Myślę, że to jest dramat wielu z nas, to jest problem chrześcijaństwa współczesnego, że my tak szybko pędzimy, mamy tyle planów, mamy tyle decyzji do podjęcia, tak szybko chcemy wszystko osiągnąć, że przestajemy pytać Pana o drogę. Co to znaczy pytać Pana o drogę? To znaczy klęknąć razem. Mąż z żoną, albo mąż i żona, albo ktoś, kto jest singlem, albo ktokolwiek. I nim cokolwiek zrobię, pytam Pana, czy to jest Twoja wola, Panie? Potwierdź mi. Dawid pytał Pana: powiedz, czy mam to zrobić? Powiedz, czy jest to Twoim planem? Powiedz, czy taka jest Twoja wola? Pokaż nam, potwierdź nam, objaw nam to. Bóg powiedział do Dawida: tak, rusz pogoń. Dlatego Dawid ich dogonił. Bo gdyby to nie było wolą Bożą, to by się biedny nabiegał i by ich nie dogonił. Tak jest w życiu wielu z nas. Czasami się nabiegamy i nie osiągamy to, co chcieliśmy osiągnąć. Bo może nie pytaliśmy Pana. Księga Jeremiasza dalej, 33 rozdział. Już szybciutko będę kończył. 33 rozdział, wiersz 3. Zapamiętajmy te fragmenty, one są mocne. Jeremiasz 6:16, Jeremiasz 33, werset 3. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. pytaj mnie, wołaj do mnie, a oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Kolejny fragment, który nas do pytania Pana zachęca. Psalm 3, werset 5, na samym początku psalmów. Może 4 i 5. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją, głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej. Dlatego w innym miejscu psalmista Dawid pisał: tam ku górom podnoszę moje oczy, skąd wszelka pomoc nadchodzi. Psalm 120. Ja oczywiście mógłbym tych wersetów czytać wielką ilość, bo jest ich, kiedy patrzyłem do konkordancji, ile jest wersetów na temat wołania, pytania Pana, jest tych wersetów dziesiątki, 120. Psalm 120, werset 1. Do Pana wołałem w swojej niedoli i wysłuchał mnie. Do Pana wołałem, proste, do Pana wołałem. Ratuj, Panie, duszę moją od warg kłamliwych, od zdradliwego języka i tak dalej, od ataku na moje życie. Ostre strzały wojownika i rozżarzone węgle zajałowca. Biada mi, że przebywam w Meszech. Możemy powiedzieć, biada mi, że mieszkam tutaj, że żyję w tej rodzinie, że mam tyle problemów. Ale wołałem do Pana w swojej niedoli, a On mnie wysłuchał. Jeszcze jeden fragment, psalm 121, pierwszy werset. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niech nie da się potknąć Twojej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Tak samo nie zasypia stróż Kościoła, bo to jest jego Kościół, a On jest jego głową. Pan stróżem moim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjście i wejście Twoje, teraz i na wieki. Amen. Wspaniałe obietnice. I na koniec, podsumowując, kiedy Dawid był aktywny, działał, służył. Kiedy zastało go wielkie nieszczęście i wybuchnął płaczem i był zasmucony, było pełno żalu w jego sercu, pełno bólu. I kiedy zaczął pokładać swoje zaufanie w Panu Bogu swoim, kiedy zaczął pytać Pana, kiedy zaczął pytać o drogę, kiedy zaczął wołać do Niego, czytamy, że Bóg uczynił cud, bo Bóg jest Bogiem cudów. Na podsumowanie, na koniec dwa wersety, 18, 19, 30 rozdział pierwszej księgi Samuela. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. I nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Halleluja. A może 2-3 osoby są na tej sali. Może, nie wiem. Które pamiętają, jak nas tutaj okradli. Jak zabrali nam wszystko. Moja żona wtedy zachorowała na ospę, czy odrę. W jej wieku było to bardzo niebezpieczne, miała 40 stopni gorączki. Ja przyjechałem do kaplicy, wszystko zabrali nam. Była tu budowa, narzędzia, sprzęt, nagłośnienie, mikrofony, instrumenty, wszystko. Narzędzia, które dostaliśmy z Anglii do pracy. Pamiętam, mieliśmy nabożeństwo świąteczne, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Teraz powiem coś i myślę, że to nie będzie jakoś nie na miejscu. A pamiętam Czesia Wilińskiego na koniec. Wtedy jeszcze nie był po chrzcie. Zaczął chodzić do zboru. I mówi nam, tak mówi Pan, do 30 dni wszystko będzie z powrotem. Teraz mieliśmy zadanie. Co będziemy robić? Czy będziemy teraz pytać Pana, będziemy się modlić, będziemy Go błogosławić? Byliśmy poruszeni, byliśmy zasmuceni. Jak wymaluj, jak wypisz ta historia z Dawidem? Złożyliśmy zaufanie w naszym Panu. Ja pamiętam ten czas, nigdy nie zapomnę, jak minął 29 dzień i nic nie było. I przyszedł dzień 30. I musiałby tu być Adam Bogusz, aby to opowiedzieć czy potwierdzić. Jak w 30 dzień po południu dzwoni Adam i mówi: musisz przyjść do mnie, poważna sprawa. A ja mówię: co się stało? To nie na telefon. A ja przyszedłem tam, a tam siedział mężczyzna, człowiek. Gdzieś tam go kojarzyliśmy. I mówi: to ja wszystko wam ukradłem. No to jak to się stało, że tu jesteś? A od czasu, jak tu się włamałem, to nie mogłem spać, nie mogłem jeść. Kiedy Bóg działa, wszystko się może wydarzyć. A później pojechaliśmy razem, pamiętam, miałem poloneza takiego, się aż rozkraczył, jak to wszystko naładowaliśmy. Poszedł do pasera w bloku, pamiętam, na Wielkopolskiej. Mówi: ty nie chodź, zostań tu, pastorze, ja pójdę, wszystko przyniosę. Kiedy ten człowiek mu nie chciał dać, to mówił: chodź tu do okna, zobacz, widzisz tego szarego poloneza? Tam już służby bezpieczeństwa czekają. Jak tego nie dasz, to tu będą zaraz. Wszystko dał. Kiedy przywieźliśmy to do zboru, 2 radia były więcej. Nie nasze. Wszystko. I nic nie przepadło. Od najmniejszego aż do największego. Ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Bóg jest po naszej stronie. Pan jest z nami. Jeśli Mu ufamy, jeśli prawidłowo postępujemy, jeśli trzymamy się tych zasad, Bóg nas nie zawiedzie. Czasami jest próba. To była próba. 30 dni. To była próba. Ten 30 dzień rano myślałem, Czesiu Wiliński się pomylił. Ale Pan Bóg się nie spóźnia. My jesteśmy niecierpliwi. My chcielibyśmy, aby to było już teraz, zaraz. Ale Pan Bóg się nie spóźnia. Powstańmy, aby się modlić. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to zainspirowanie tym tekstem. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje obietnice. I dziękujemy Ci także, że nam przypominasz, że życie z Tobą, służba Tobie, poświęcenie nie zawsze idzie łatwo i nie zawsze jest lekko. Że jesteśmy narażeni na trudności, na ataki, na presję, bo diabeł ciągle działa i nie chce, abyśmy byli skuteczni. Ale Panie, poprzez tą historię pokazujesz nam, jak powinniśmy postępować jako Kościół. Panie, nawet wtedy, gdy jesteśmy zasmuceni, gdy mamy żal w sercu, gdy płaczemy, Panie, czy jest czas, aby powstać i aby zacząć ufać Tobie, aby położyć nasze zaufanie w Tobie, a później, Panie, jest czas, aby pytać Ciebie o drogę. Panie, dziękujemy Ci, że pokazujesz nam te proste zasady, które Ty chcesz wdrożyć w nasze życie. I dziękujemy Ci, Panie, że Twoja Ewangelia jest prostą Ewangelią, pełną życia, pełną ducha i że uczysz nas swoich dróg. Dlatego, Panie, prosimy, abyś nas zainspirował, Duchu Święty, gdy przyjdą zmagania w naszym życiu, gdy będziemy toczyć takie boje, gdy będzie nam ciężko, może ludzie odwrócą się od nas, może będą przeciwko nam. Panie, pomóż nam ufać Tobie. Panie, pomóż nam pokładać nasze zaufanie w Tobie. Pomóż nam, Panie, polegać na Tobie. I Panie, pomóż nam, Duchu Święty, pomóż nam zawsze pytać Pana o drogę. Pomóż nam wołać, pomóż nam wzywać imienia Pana, aby przyszła odpowiedź i Boże prowadzenie do naszego życia. A wierzę, że nam pobłogosławisz. Wierzę, że będziemy oglądać, Panie, Twoje działanie w naszym życiu. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prowadź nas, Panie. Używaj nas, Panie. Błogosław nam, Panie. Amen.